świata.
Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Słuchacie radia dla Ciebie programu Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. I jest ze mną w radiu Julka. Cześć, Julka.
Cześć.
Julia będzie bardzo uważnie słuchała tego, co tutaj opowiadam, a na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. Dzisiaj opowiem wam o różnych zwierzętach. Może zaczniemy od Australii. Jeszcze nigdy tam nie byłam, ale bym bardzo chciała. To jest mój ulubiony kraj i kontynent, na który bym chciała pojechać. I w Australii żyje bardzo dużo endemicznych zwierząt. To jest zwierzę, które żyje tylko w jednym kraju i nigdzie go indziej na całym świecie nie można znaleźć. Tylko w jednym określonym kraju. I właśnie w Australii jest bardzo dużo takich endemicznych zwierząt. Na przykład dziobak żyje tylko w Australii. Teraz może wam opowiem, co to jest za zwierzę. Dziobak to jest bardzo wyjątkowe zwierzę, dlatego, bo dziobak jest stekowcem. Są tylko dwa stekowce na całym świecie i one żyją właśnie w Australii. Bo są na przykład właśnie ssaki, ryby, ptaki, gady, płazy i są też stekowce. I zauważcie, na przykład gady składają jajka, ssaki piją mleko. Płazy i gady nie piją, a stekowce to są takie zwierzęta, właśnie jednym z nich to jest dziobak, który składa jajka, a jak malutkie dziobaczki się urodzą, to wtedy piją mleko. Więc są tylko dwa takie zwierzęta na całym świecie. Jednym jest dziobak i teraz może jak wygląda dziobak? Dziobak to jest zwierzę podobne do kaczki wymieszanej z bobrem. Dlatego, bo dziobak ma ciało bobra i taki ogon jak bóbr. Pyszczek do połowy też ma jak bóbr, ale przód tego pyszczka wygląda jak dziób kaczki. Ale naprawdę ja uwielbiam dziobaki, bo są naprawdę bardzo słodkie. Ale dziobaki to niebezpieczne zwierzęta, przynajmniej samce, czyli chłopcy. Dlatego, bo nie to, że mogą ugryźć albo coś takiego. One po prostu na dwóch tylnych nóżkach, dorosłe samce, dorośli chłopcy, mają kolce jadowe właśnie na ich tylnych nóżkach i one są schowane w takiej jakby specjalnej komorze, gdzie one tam się chowają, ale jak dziobak się przestraszy, to wtedy może wystawić ten kolec. Podobno to jest najboleśniejszy jad na całym świecie. Nawet taki lek, który jest bardzo mocny, to jest taki przeciwbólowy lek, nie pomoże. Nadal będzie tak samo mocno bolało i to jest właśnie najboleśniejsze takie ukłucie na świecie. Ono nie zabija, tylko bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo niewyobrażalnie boli. Teraz może co jedzą dziobaki? Dziobaki jedzą różne kraby. Dziobaki pływają w wodzie, dlatego mają takie łapki połączone taką błonką. Dziobaki pływają w wodzie, uwielbiają nurkować. One mają norki przy rzekach albo jeziorach, raczej przy rzekach. One jedzą różne ślimaki wodne, różne kraby, skorupiaki, takie mniejsze podwodne zwierzątka. A teraz opowiem wam o drugim stekowcu. A drugi stekowiec to kolczatka. Niektórzy myślą, że kolczatka to morskie kujące zwierzątko, ale tego kującego zwierzątka poprawne imię to jest jeżowiec. A kolczatka to tak naprawdę takie zwierzę, podobne do mrówkojada, bo ma taki długi właśnie dziubek, jak mrówkojad, ale ma kolce. Ma kolce, one są takie długie, są biało-brązowe i właśnie kolczatka znosi jajka, a młode jak się wyklują, to wtedy piją mleko. To teraz powiem wam o zwierzaku, którego bardzo lubię. To jest diabeł tasmański. Diabeł tasmański to jest taki mały zwierzaczek, to jest ssak, ma wielkie ostre zęby, przypomina trochę takiego dużego szczura, coś takiego. Jest cały czarny, znaczy nie dokładnie szczura, to taki szczur pomieszany z pieskiem. On jest cały czarny i na na przednich łapkach i pod głową ma taki biały pasek, długi biały pasek. I tak wygląda właśnie diabeł tasmański. I niestety diabły tasmańskie, jest ich już coraz mniej i mniej, dlatego, bo mają chorobę raka pyszczka, która jest dla diabłów tasmańskich bardzo zaraźliwa. Więc po prostu coraz więcej diabłów tasmańskich umiera. Ale diabły tasmańskie są dosyć agresywne. One żyją w Australii, ale najwięcej ich jest w Tasmanii. Pewnie stąd też pochodzi ich nazwa. Diabeł tasmański, bo mają charakter diabła, naprawdę, bo są bardzo agresywne, furczą, gryzą, no bardzo są agresywne. Ale ja je bardzo lubię. Teraz opowiem wam o jednym z najbardziej znanych zwierząt Australii. Bo jak myślicie Australia, to wam się kojarzy pewnie z kangurami. No właśnie, kangury są najbardziej takim znanym zwierzęciem dla Australii, bo są bardzo różne gatunki i w Polsce żyją też kangury w górach, ale oczywiście nie takie duże jak te australijskie, tylko one są bardzo malutkie, podobne do szanszyli, trochę futerkiem. I w Australii żyją różne też gatunki kangurów, ale najbardziej znany to jest taki kangur, który jest bardzo duży, taki pomarańczowo-brązowy. Kangury jedzą źdźbła trawy, listki, ale najczęściej jedzą trawę. Kangury, dla nich jest bardzo ważny ogon, dlatego, bo jak chodzą, to one się podpierają tym ogonem, żeby po prostu nie upaść. Można to zobaczyć na różnych filmikach, że jak kangur idzie, to podpiera się tym ogonem. I jak skacze, ten ogon służy mu jako, powiedzmy, jako taki ster. Kangury mają taki agresywny charakter, bo łatwo się denerwują i jak ktoś je zdenerwuje, to biją go łapkami i no, dolnymi nogami. A teraz moje ulubione australijskie zwierzę. Znaczy może jedno z ulubionych, bo prawie wszystkie lubię tak bardzo, ale to jest jedno z moich ulubionych zwierząt Australii. To jest lotopałanka karłowata. Lotopałanka karłowata jest podobna do wiewiórki, tylko że ma szare futerko i nie ma takiego puchatego ogonu jak wiewiórka. Ma taki normalny ogonek jak wiewiórka. Ma biały brzuszek, ma białą główkę, dookoła oczek ma szare futerko i ma czarne trzy paski na główce. Ma piękny różowy nosek i jest przecudna. Ma wielkie oczy, malutkie uszka i słodkie takie małe paluszki. I lotopałanka karłowata żywi się owocami, różnymi orzechami, liśćmi i może być bez ogona jak moja ręka. A teraz opowiem wam też o jednym z moich ulubionych australijskich zwierząt. To jest wombat. Wombat to jest takie bardzo pocieszne zwierzątko. Przypomina może trochę miniaturowego niedźwiedzia. Bardzo małe, znaczy nie bardzo, bardzo małego, ale wielkości diabła tasmańskiego. Więc to jak taki piesek mały, jak York na przykład. I takiej wielkości jest Yorka. Przypominam właśnie takiego małego niedźwiedzia, dlatego, bo ma taki wielki nos jak niedźwiedź i ma kolor futerka taki niedźwiedziowaty. Ale nie ma nic wspólnego z niedźwiedziem, bo to jest gryzoń. Je trawę, różne korzonki, żyje w norkach. No i wombaty, jak się je oswoi, to mogą być bardzo miłym przyjacielem, bo jak się je oswoi, to praktycznie jak taki piesek, coś takiego. Są naprawdę bardzo fajne, bo chodzą za tobą i ogólnie ładne są. No dobrze, a teraz może wam opowiem o jaszczurce, która żyje w Australii, którą uwielbiam, bo to jest moja ulubiona jaszczurka australijska. To jest agama brodata. Mogą być różne agamy brodate. Są pomarańczowe, czarne paski, taki rodzaj to się nazywa orange tiger, ale jest też red tiger, czyli bardziej taka czerwona, czarne paski. Ale najbardziej powszechny to jest taki brązowawy kolor. Agamy brodate nazywają się tak, bo całe są w takich miniaturowych kolcach czy coś takiego. Znaczy to one nie są bardzo kłujące, ale to wygląda jak takie kolce są takim pokryte. I samce, jak spotkają inne jaszczurki tego samego gatunku i walczą o terytorium, to napompowywują swoje gardło tak jakby I właśnie to wtedy wygląda jak taka broda z tymi kolcami. Znaczy, to nie są takie kolce, one są mięciutkie i to przypomina trochę kolce. I tak stawia to do przodu, te gardło, i to wygląda zupełnie jak broda. Ja uwielbiam agamy brodate, bo są też bardzo przyjazne i jak się oswoi, to też są jak takie, niektórzy mówią na nie nawet kolczaste pieski, dlatego, bo jak się je oswoi, to wtedy są no takie jak pieski, same ci wchodzą na rękę, uwielbiają jak je trzymasz, głaszczesz, chodzą ci po całym mieszkaniu, no i tak. Jest w Australii też taki ptak. Nazywa się kiwi, jak ten owoc, i to jest nielot, czyli nie lata, nie ma praktycznie skrzydełek. I on jest taki okrągły, właśnie w kształcie kiwi. On ma, zamiast piór, to ma takie futerko. I ma malutką główkę, bardzo długi dziobek, długie, znaczy nie takie bardzo długie, ale takie grube nóżki. I jak kiwi się wykluje z jajka, jest biały. Jest taki biało-szary. Potem czym jest większy, tym się robi bardziej brązowy, w takie ciemnobrązowe pręgi. I kiwi je różne robaczki z ziemi, lubi jeść też mrówki. Kiwi można spotkać w Nowej Zelandii obok Australii. Bardzo znane zwierzę dla Australii to miś koala. Koala to jest taki bardzo słodki zwierzaczek, który jest właśnie podobny do misia i ma taki owalny, duży nos, malutkie, brązowe zazwyczaj oczka, ma szare, puchate futerko, wielkie uszy z takimi frędzlami, po prostu z takimi włosami, które tak sterczą mu na boki, i brzuszek ma biały, i szczególnie małe koala są bardzo, bardzo słodkie. On się żywi liśćmi eukaliptusa. Liście eukaliptusa to jest jego najsmaczniejszy przysmak dla niego. On uwielbia liście eukaliptusa, ale liście eukaliptusa dla innych zwierząt i dla ludzi są bardzo trujące. I to jest dlatego, bo po prostu jego żołądek przyzwyczaił się do ich trucizny i po prostu udaje mu się je zjadać. I to jest już koniec części zwierząt australijskich, a po piosence będzie czas na zwierzęta egipskie.
Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives.
Część tunela, właśnie skończyłam moją część zwierząt australijskich, a teraz przechodzimy do części zwierząt egipskich. W Egipcie, jak myślicie o Egipcie, to pierwsze zwierzę, jakie wam się przypomina, to jest pewnie wielbłąd. Wielbłądy to są naprawdę ogromne zwierzęta, dlatego, bo no po prostu są bardzo duże, bo wszyscy sobie wyobrażają wielbłądy może wielkości koni. Ale one są jak dwa razy konie, są naprawdę ogromne. I w Egipcie żyją dromadery. Dromadery to jest taki gatunek wielbłąda, bo są dwa gatunki wielbłąda. Jest dromader i baktrian. Baktrian żyje bardziej w Azji. Ma dwa garby i ma bardzo długie włosy, ciemnobrązowe. A dromader ma jeden garb, mały, i ma bardzo krótkie futerko i takie beżowawe. Wielbłądy to bardzo interesujące zwierzęta, bo są wielkie. Ale też jak się jedzie na wielbłądzie, bo ludzie jeżdżą na wielbłądach w Egipcie i jak się jedzie na wielbłądzie, ja jeden raz już tak jechałam, to wtedy kiwasz się tak na boki, znaczy jak tak normalnie idzie, to się tak lekko kiwasz na boki, ale jak biegnie takim kłusem, to wtedy do góry i do dołu się kiwasz, ale też równocześnie na boki, więc to jest taka cała trząsawka, tak jakby. A teraz opowiem o bardziej morskich zwierzętach Egiptu. W Egipcie żyje bardzo dużo morskich zwierząt. I w Egipcie żyje na przykład ryba, która się nazywa Picasso. To jest jedna z moich ulubionych ryb, bo jest jak dwa razy moja dłoń. Jest koloru takiego brudno-zielonego i ma dużo takich kolorowych pasków. I blisko buzi ma właśnie dużo kolorów. I tak wygląda ryba Picasso. I ryba Picasso, ona ma takie zęby, które są bardzo takie twarde, bo Picasso tam sobie podskubuje koralowce. Po prostu je koralowce, kawałki koralowców. Ale też ryba Picasso ma trzy kolce na górnej płetwie grzbietowej z trucizną. Tak samo jak triggerfish, bo ona jest z rodziny triggerfiszy, ale jest na przykład triggerfish złoty. I on jest granatowy w bardzo gęstą, taką złoto-żółtą siatkę z rombów, taką bardzo gęstą, ale można zobaczyć, że jest granatowy pod spodem. I tak wygląda właśnie triggerfish złoty. Triggerfish złoty to jest najgroźniejsza ryba z triggerfishów, bo ona ma też trzy kolce jadowe, ale ich rzadziej używa. Ale trzeba się bać jej zębów, bo ma wielkie zęby, które są naprawdę bardzo ostre i ona jest bardzo agresywna i może też czasami bez powodu zaatakować. Ale jest też triggerfish niebieski, który jest taki czarny w ciemnogranatową siateczkę z rombów. Jak triggerfish się urodzi, jest naprawdę bardzo malutki, jak mój wskazujący palec, ale potem może dorastać do o wiele większych wielkości. Może być naprawdę ogromny. Więc jak pamiętajcie, jak będziecie nurkować i zobaczycie jakiegokolwiek z triggerfishów, raczej mu się odsuńcie z drogi, bo może coś po prostu mu przyjść do głowy i was zaatakować. Więc uważajcie na triggerfishe. Ale w Egipcie jest też bardzo dużo muren. Murena to jest ryba, która jest bardzo długa i ma dwie szczęki. Pierwszą, no to tę, którą widzimy, jak otwiera paszczę, a jak poluje i rzuca się na jakąś mniejszą rybę, to wtedy ta druga szczęka jeszcze w środku jej buzi jakby wysuwa się naprzód i łapie tą rybę. Dlatego, bo murena, jak je, to przecież musi otworzyć buzię, a ona nie ma czegoś takiego na przykład jak krokodyle, że zamyka, że jak otworzy buzię, to po prostu woda jej wpadnie do gardła. A krokodyle mają takie coś, co im zamyka to gardło i po prostu woda im tam nie wpadnie, więc mogą jeść pod wodą, a mureny nie. I właśnie przez to mają tą drugą szczękę w środku. I jak mają buzię zamkniętą, to ta druga szczęka po prostu to gryzie. I wtedy połyka. Bardzo lubię mureny, bo mureny ogólnie są piękne. To jest jedno z moich ulubionych morskich zwierząt. Mogą być różne mureny. Mogą być takie bardzo duże mureny, grube i duże. Mogą być cieniutkie i bardzo długie. Mogą być bardzo krótkie. Ale też mureny mogą mieć różne kolory. To jest chyba moja ulubiona murena. Ona jest taka... Znaczy nie ulubiona, ale jedna z ulubionych tych normalnych muren, bo ona jest żółta w taką pamperkę, a moje ulubione mureny mają różne kolory, one są średniej wielkości i mają takie czułki tak jakby na głowie, są piękne, uwielbiam je. Ogólnie uwielbiam mureny, bo chciałabym mieć jedną w akwarium. Jak nurkowałam w Egipcie, żyje tam w takiej zatoce jedna murena, ona jest olbrzymia, jest bardzo długa i bardzo gruba, ona jest taka cała zielona. Taka cała jasnozielona. I ona jest naprawdę ogromna. I czasami jak zobaczycie murenę, to możecie się bardzo przestraszyć, bo mureny potrafią być przerażające. Nie dotykajcie muren raczej, bo to są drapieżne zwierzęta i mogą ugryźć. Ale nie są jakieś takie bardzo agresywne. Po prostu jak się poczują zagrożone, to wtedy gryzą. Ale jak się nie podpływa, to one same sobie odpływają, jak zobaczą człowieka, bo po prostu się go boją. No dobrze, to jest już koniec opowiadania o zwierzętach Egiptu i Australii, a po piosence będzie czas na pytania od Julii.
Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
tunela właśnie skończyłam moje opowiadanie o zwierzętach, które żyją w Australii i w Egipcie. A teraz jest czas na pytania od Julii.
Najpierw o australijskich zwierzętach się trochę zapytam. Czy znasz jakieś takie wielkie, znaczy wielkie, duże zwierzę w tej Australii oprócz tych kangurów? No bo one są duże. Czy jest jakieś większe?
Tak, jest dużo, o wiele większych zwierząt w Australii. Jest na przykład taki, znaczy jest ptak wielkości kangura. Nie jestem pewna, jak on się nazywa, ale przypomina dinozaura. To jest nielot, jest naprawdę bardzo duży, ma długie nogi i wielkie pazury, które po prostu mogłyby z łatwością rozerwać człowieka. On ma niebieską głowę, szyja od łączenia z resztą ciała jest niebieska. Jest bez piór i na gardle ma takie coś trochę jak indyk, coś takiego, taki czerwony worek, coś takiego. I na głowie ma taki, można to nazwać takim okrągłym rogiem, coś takiego, takie półkółko, które jest twarde. Coś takiego jak róg, coś, no i to jest na głowie i potrafi mieć to bardzo wysokie. A jego pióra są koloru takie szaro-brązowe. Jest naprawdę ogromny.
To jest wielkości kangura?
Mniej więcej. Z czubkiem tego rogu to może troszeczkę mniejszy, ale może być chyba taki
to jest
sam
tak
kangur.
Duży.
Tak.
Bo te zwierzęta, które wymieniasz, no to one miały tak jaśniejsze futra, nie miały takich mega ciemnych. To jakoś to jest specjalnie, żeby nie nagrzewały się na tym słońcu, no bo tam jest ciepło.
No tak, właśnie, bo czarny przyciąga słońce, a czym jaśniejsze kolory, szczególnie biały, odbija słońce, więc jest mniej gorąco w białych rzeczach na przykład, jak się jest w, no załóżmy w Australii. Ale takie beżowe te kolory to bardziej w związku z kolorami, które są tam. Oczywiście też z temperaturą, ale bardziej chodzi o kamuflaż, żeby nikt ich nie zobaczył. O, przypomniało mi się, co to za zwierzę, ten wielki ptak, to jest, nazywa się kazuar. Jak już wcześniej mówiłam, że może po prostu zabić człowieka, bo ma takie wielkie pazury jednym kopnięciem i on zazwyczaj celuje w klatkę piersiową, więc jak się spotka na wolności kazuara, trzeba założyć plecak na przód, tak, na brzuch, no i wycofywać się powoli tyłem. Bo to są też bardzo terytorialne ptaki.
Te wielbłądy. To ty jechałaś na tych dwóch, czy tylko na tym jednogarbnym?
Nie, ja jechałam tylko na jednogarbnym, bo baktriana widziałam tylko jeden raz w życiu w zoo.
I to tak mega trzęsło, jak jechałaś na
Tak, bardzo
szybko biegną?
Wielbłądy mogą bardzo szybko biec. Chociaż, że nie wyglądają na jakieś
nie
bardzo
wyglądają.
Szybkie. Wielbłądy są specjalnie przystosowane właśnie na pustynię Egiptu, bo zauważyłaś może, że mają takie bardzo szerokie te kopyta.
Patrzyłam się na biologię.
Bardzo mają szerokie i to jest dlatego, że jak stąpają po piasku, żeby się, bo czym cieńsza ta jest nóżka, tym bardziej się zapada w ten piasek, a jak mają duże pole, po prostu szerokie pole, to wtedy mniej się zapadają w ten piasek i mogą biec nawet po tym piasku. I mają też wielbłądy bardzo długie rzęsy i gęste, więc jak piasek po prostu będzie jakaś burza piaskowa albo coś, tak, to będzie się zatrzymywał na tych rzęsach.
Jeszcze w nozdrzach.
Tak, zamykają mu się nozdrza, żeby mu też tam piasek nie wpadł. No i to jest tak samo właśnie z tymi kopytami wielbłąda, jak na bagnach, bo jak wpadniesz w jakieś bagno, które cię po prostu wsysa tak do środka, trochę jak ruchome piaski, jak wpadniesz w niej i ono cię tak powoli wciąga, to najlepiej jest się położyć na brzuchu, żeby była jak największa powierzchnia i wtedy można się przeczołgać. Oczywiście trzeba to nie bardzo ruchliwie robić, dlatego, bo czym bardziej się ruszasz, tym ono cię bardziej wciąga. Trzeba to szybko zrobić, ale tak, żeby za bardzo nie ruszać tego całego błota. No, tak to wtedy ono cię nie wciągnie. Oczywiście pewnie zostaniesz bez butów, ale...
Jak nurkowałaś w tym morzu, to tam było dużo tych ryb i różne gatunki, czy jakby takie jedne, które widziałaś tam... Tam jakby grupami były, czy oddzielnie sobie pływały?
O Boże, tam było mnóstwo ryb i pływały w parach, osobno, wielkimi, wielkimi ławicami, mniejszymi ławicami. Była tam też taka jedna ławica ryb, to są makrele indiańskie, bo one wyglądają po prostu, są całe srebrne, a są takiej średniej wielkości. Jak pływają, to otwierają tak buzię, przez to wyglądają trochę jak duchy. I właśnie one żyją tak trochę na głębszej wodzie, dalej trochę od rafy. I zawsze jak nurkowałam, to odpływałam tam dalej od rafy, bo one tam zawsze pływały tym stadem. I jeden raz zgubiłam je z oczu, tak patrzę, gdzie one są, nagle odwracam się i nagle taka cała ławica z tymi otwartymi buziami takie wpływa we mnie, takie a ja, aż mi ustnik wypadł z buzi, tak się przestraszyłam, one z tymi otwartymi buziami, ja też krzyczałam po prostu pod tą wodą. Ja się tak przeraziłam, bo patrzę się takie dookoła mnie, nic nie widać. Potem znowu patrzę się do tyłu i nagle takie i taka cała ławica przepłynęła pomiędzy mną, ja byłam w środku.
A bałaś się wtedy jakby, że... Tak, nie wiem, bo to jest taki odruch, że jakby coś tak na ciebie wpłynie i ty o tym nie wiesz, to...
Znaczy nie to, że ja nie bałam się, że one na mnie wpłyną, tylko chodzi o to, że ja się mega przestraszyłam, kiedy nagle się odwróciłam, to tak jakby ktoś mnie przestraszył, jakby było ciemno, bo tam było trochę ciemno tam głębiej na rafie i dalej, szczególnie od tej rafy i po prostu takie ciemność, taka cisza, to tak jakby ktoś cię nagle zrobił taki bu od tyłu, to coś takiego było.
I w wodzie jeszcze, to straszne.
Oj, tak.
A do wielbłądów wracając, ile one mogą tak wytrzymać bez wody?
Ona chyba więcej niż tydzień. Tak myślę. Mniej więcej niż tydzień.
I teraz znowu lecimy tam do Australii, do Nowej Zelandii. Czy ty kiedyś byłaś w Nowej Zelandii? Bo w Australii nie byłaś, no to...
Nie. No, nigdzie w pobliżu Australii. Znaczy, byłam mniej więcej w pobliżu Australii, ale to nie była Australia, Nowa Zelandia, Tasmania. Chociaż bym chciała najbardziej do Australii.
Czy ty widziałaś te, co mówiłaś, te małe kangury, co w Polsce tam gdzieś są? Czy one są podobne do tych w Australii, co żyją?
Nie. Znaczy, są ogólnie kształtem, tylko one są o wiele, wiele mniejsze. Mają szare, puchate futerko. No i są ogólnie bardziej puchate, ale kształtem są podobne, tylko są o wiele mniejsze, mają puchate, szare futerko i są słodsze.
A ten dziobak, to jak on pływa, to ile on może wytrzymać pod wodą? Czy on tak pływa i przerwy, jak człowiek musi nabierać powietrza?
No nie, bo on tak bardziej, on może chyba mniej więcej na minutę, chyba gdzieś około minuty może tak zanurkować. I on dosyć długo może tak wytrzymać pod tą wodą, bo on zamyka oczy, ale ma taki coś w stylu radaru i po prostu namierza różne...
przeszkody.
Tak, przeszkody, ale też i jedzenie. To najważniejsze. I po prostu tym dziobem, on jest ten dziób specjalnie przystosowany, bo po prostu w rzekach, zazwyczaj tam, gdzie on żyje, jest takie muliste dno i on tak kłapie tym dziobem i po prostu podnosi ten cały piasek i tam wyłapuje z niego te wszystkie kraby i tak dalej.
Diabeł tasmański, to on jest z tej Tasmanii, tak?
Tak, on jest z Tasmanii, znaczy w Tasmanii jest ich najwięcej, ale w Australii też są.
A, myślałam, że ktoś się tam przywiózł i one tam zaczęły, ale...
Czego, to nie wiem,
no,
może?
No, bo jak
tasmański... Ale myślę, że raczej też tam żyją, ale nie jestem do końca pewna.
A te triggerfishy, one mają ostrzejsze te zęby niż piranie? Mniej czy podobnie?
Nie, one mają te zęby po prostu, one są dosyć ostre, ale nie takie jak rekina albo piranie, tym bardziej. One są ostre, ale nie takie mega ostre. Chodzi o to, że one są bardzo duże i jak ugryzie, no to bardzo głęboko można się wbić. No dobrze, dziękuję ci bardzo, Julio, za pytania i za to, że przyjechałaś do radia.
Ja też dziękuję za zaproszenie.
A po piosence czas na pytania od was.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You won't.
Jak rośnie krab?
No jak krab rośnie, bo są różne rodzaje krabów, taki normalny krab bez muszelki, ale taki krab pustelnik na przykład, to jak on rośnie, to on musi wymieniać tą muszelkę, bo ma malutką, to coś w stylu jak my musimy kupować nowe ubrania, po prostu jak z jakiegoś wyrośniemy, to tak jak on nosi takie jedno ubranie, czyli jakąś małą muszelkę przez jakiś tam czas, bardziej urósł to i po prostu ta muszelka już na niego nie pasuje, to musi sobie znaleźć nową jego rozmiaru.
Jakie zwierzęta można zobaczyć w jaskiniach?
No w jaskiniach jest bardzo dużo ciekawych zwierząt. Są na przykład tarantule w jaskiniach, ale najbardziej znane to nietoperze. Jest też na przykład taki zwierzak, to jest robak. Znaczy w większości jaskinnych zwierząt to robaki. Jest taki właśnie robak, który przypomina skorpiona, tylko że ma takie wielkie, cienkie szczypce. I to jest po prostu taki skorpion, tylko bez ogona. Tak wygląda, jak skorpion bez ogona z takimi długimi, cienkimi szczypcami.
Co to jest pustynia solna?
Pustynia solna, no to jest pustynia, która jest cała z soli. Bo tam, gdzie kiedyś było na przykład słone jezioro i one, po prostu ta woda parowała i zostawała z tego tam sól. I po prostu pustynia solna to jest bardzo, 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 bardzo duży obszar, gdzie jest właśnie ta sól. I nie to, że to jest taka sól, taka jak my solimy na przykład jajko na miękko albo coś w tym stylu, tylko ono jest twarda. To są takie wielkie bryłki soli, jak taka podłoga cała z takiej ubitej soli. No dobrze, a teraz czas na listy. Napisała do mnie mama Jasia w imieniu Jasia. Jaś ma 4,5 lat. Jaś bardzo lubi czytać moje książki i oglądać moje programy i słuchać moich audycji i jest bardzo zafascynowany moimi książkami, filmami i podróżami. I Jaś tutaj narysował mi rysunki. Narysował mi tutaj rysunek. Pociąg to jest chyba Shinkansen, bo jest właśnie taki bardzo długi. I tu jest napisane Jaś dla Neli, są dwa serduszka, jest narysowany ten Shinkansen na torach, są drzewka obok torów i trawka. Bardzo ci dziękuję, Jasiu, za ten piękny list i rysunek. Teraz czas na kolejny. Napisali do mnie Liliana i Kornaś, mają po 9 lat. I narysowali mi tutaj taki rysunek. To jest kartka z ramką z liści, jest bardzo fajna. Tutaj jest łapka tygryska z takimi pazurkami i są tytuły różnych moich książek. Jest taki wielki napis Nela, jest wulkan, jest robaczek i pajączek. Dziękuję wam bardzo za ten piękny rysunek i śliczną kopertę, która jest bardzo ładnie przeozdobiona. I to była Liliana i Kornaś z Holandii. Napisał do mnie Kacper, który ma 6 lat, mieszka w Krakowie i uwielbia czytać moje książki i podróżuje po Polsce, był już nad morzem i uwielbia łowić ryby z tatą. Pyta się mnie, czy ja lubię łowić ryby. No, lubię łowić ryby i po prostu znowu je wypuszczać do wody albo łowić je do mojego jeziorka, żeby tam sobie żyły. I Kacper napisał, że bardzo mnie podziwia, jak złowiłam tą czerwoną piranię. I tu mi narysował na małej karteczce właśnie rysunek, jak jestem w mojej bluzie i złowiłam na tą wędkę z patyka i żyłki czerwoną piranię. Ten rysunek jest bardzo piękny i narysował mi drugi rysunek. Jestem tutaj ja w mojej bluzce z tygryskiem i za mną jest wielka, wielka termitiera. Dziękuję bardzo ci za te piękne rysunki i list i wysyłajcie mi właśnie takie piękne listy razem z rysunkami na adres radia Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I tak właśnie zrobię z tymi rysunkami i listami. Następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!
time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter again. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. So we all must lend a helping hand. We are.